Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w październikowym programie radiowym Słowo Polsko w net. Przy mikrofonie Ina Sandziuk oraz Walery Franczyk.
Reportaże.
Dwadzieścia jeden rok temu w Winnicy po raz pierwszy zabrzmiał jesienny Festiwal Kultury Polskiej Łączmy się, radujmy się, śpiewajmy razem. 21. edycja tradycyjnej dla wschodniego Podola październikowej imprezy zrzeszającej Polaków z centralnej Ukrainy i nie tylko odbyła się tradycyjnie w Winnickiej Filharmonii. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa ilość widzów festiwalu Łączmy się, radujmy się, śpiewajmy razem ograniczono do minimum. Obowiązkowym atrybutem tej i innych imprez o charakterze kulturalnym w 2020 roku stały się maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu na salę widowni. Tegoroczny festiwal, jak i wszystkie poprzednie edycje, został zorganizowany przez Związek Polaków Winniczyzny, organizacji, która w bieżącym roku obchodzi 25. rocznicę swojej działalności. Pani prezes Związku Polaków Winniczyzny Alicja Ratyńska przyjmowała witania od licznych gości i partnerów zebranych na festiwalu. Zastępczyni szefa Państwowej Administracji Obwodowej Natalii Zabołotnej, przedstawicieli Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy, wiceprezesów Związku Polaków na Ukrainie Heleny Chomenko i Federacji Organizacji Polskich Marii Siwko, szefów i członków polskich organizacji z Podola i Wołynia i innych sympatyków polskiej kultury i tradycji. Przed widzami swoje talenty artystyczne zaprezentowali zespoły artystyczne i soliści z Winnicy, Baru i Chniewania.
Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady.
XXI Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy zainaugurował występ zespołu Srebrne Głosy, działającego przy Związku Polaków Ukrainy. Następnie przed mikrofonami i na parkiecie pojawili się po kolei solistka Ewelina Mazur, zespół Młode Liście z Baru. Pary taneczne zatańczyły Poloneza, Kujawiaka i Krakowiaka oraz szereg tanecznych utworów młodzieżowych. Imprezę w budynku Filharmonii poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicą Józefa Piłsudskiego przy ulicy Sobornej oraz w miejskim parku przy dawnej kaplicy na cmentarzu polskim. Kierowniczka zespołu Srebrne Głosy Irena Godna została uhonorowana tytułem zasłużony dla kultury polskiej Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziedzictwa Europejskiego to ogólnoeuropejska inicjatywa Rady Europy, która przewiduje dostęp społeczności do obiektów zamkniętych, organizację interaktywnych wystaw, prezentację nowych wycieczek i wydarzeń wyjątkowych w celu przyciągnięcia uwagi do dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W ramach obchodów Dnia Dziedzictwa Europejskiego w Winnicy wszyscy chętni mogli wziąć udział między innymi w wizycie do Archiwum Państwowego Obwodu Winnickiego oraz Muzeum Krajoznawczego. Tegorocznym tematem wycieczek, które odbędą się w całej Europie, jest dziedzictwo i edukacja, lekcje warte powtórzenia. W związku z tym w Winnicy odbyła się wycieczka do dawnego klasztoru jezuitów, w którym obecnie mieści się Obwodowe Archiwum Państwowe. Wcześniej klasztor pełnił funkcję twierdzy miejskiej. Był otoczony wysokim kamiennym murem, dzięki czemu utrwaliła się historyczna nazwa Mury. Budowla powstała w pierwszej części XVIII wieku. W czasopismach z połowy XIX wieku można było zobaczyć listę przedmiotów, którym szkolono uczniów na terenie wschodniego Podolia jeszcze w 1833 roku. Wśród przedmiotów był między innymi język francuski, katechizm i algebra. Szczegóły o ciekawostkach przedstawionych w ramach Dni Dziedzictwa Europejskiego przedstawiła Helena Łapczyk-Żurakowska.
Reportaże.
W ramach edukacji w murach mieliśmy możliwość zobaczyć nasze archiwum państwowe, które znajduje się w najstarszym z zachowanych winnickich zabytków, kolegiacie jezuickiej, wybudowanej jeszcze w 1610 roku. Podczas wycieczki zostały przedstawione kolorowe zeszyty uczniów z czasów I Rzeczypospolitej, Imperium Rosyjskiego, rejestry urzędów stanu cywilnego z pierwszych lat władzy radzieckiej, przerażające dokumenty represjonowanych, księgi kościoła katolickiego, cerkwi i synagog, księgi rewizyjne i wyznaniowe. Można było również zobaczyć na żywo zakamarki budynku, czego zwykle nie da się zrobić. Drugą atrakcją była wizyta do Obwodowego Muzeum Krajoznawczego w Winnicy. W muzeum prezentowane są flora i fauna Podola, znaleziska archeologiczne z tego terenu. Mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć paradny hełm Kabaset, który zwykle znajduje się w zapasach, część zawalonej podłogi otwierającej kolejną część podziemnych korytarzy w jezuickim kolegium, a także kopię pierwszej XIV-wiecznej warowni w Winnicy zbudowanej przez książąt Koriatowiczów. A na deser można było zagrać w stare gry, pisać stylosem na woskowej deseczce i na chwilę zostać kaligrafem, biorąc w ręce prawdziwe gęsie pióro i zanurzając go w atrament z orzechów dębowych i witriolu. Ostatnia atrakcja to spotkanie z piękną sztuką, wizytą do naszego Muzeum Sztuki. Wśród eksponatów paradne portrety rodziny Potockich i niesamowita okazja do zobaczenia fresku z katedry dominikańskiej. Jak na mnie, zaskakującą wiadomością jest to, że część ikonostasu była namalowana tropininem. Twarze świętego Mikołaja i Boga Ojca zostały odwzorowane z wiejskiego kowala. Bardzo smutne jest uświadomienie sobie faktu, ile zostało utracono. Z ponad 100 pałaców zostało około 30. Spalono, skradziono, zabrano i wywieziono w czasach po rewolucji 1917 roku za Sowietów i podczas II wojny światowej. Kończąc wizytę w muzeum, mieliśmy okazję poczuć się artystą, malując ceramikę trypolską.
Reportaże.
Tylko szczęście jest prawdziwym życiem. W barze opowiadano o Zuzannie Ginczance. W dniu 30 września w Domu Polskim w barze miało miejsce szczególne ze względu na specjalny klimat wydarzenie. Był to wieczór poetycki poświęcony życiu i twórczości Zuzanny Ginczanki, poetki żydowskiego pochodzenia, która swój los związała z dwoma krajami, Polską i Ukrainą. Zuzanna Ginczanka, a właściwie Zuzanna Polina Ginzburg, urodziła się 9 września 1917 roku w Kijowie w rodzinie żydowskiej, gdzie w domu mówiono po rosyjsku. W dzieciństwie Zuzanna słyszała w swoim otoczeniu różne języki, spośród których wybrała język polski, jakim posługiwali się jej rówieśnicy. Jej pierwsze wiersze zostały opublikowane w gazetce gimnazjalnej, gdy ich autorka miała 10 lat. Prawdopodobnie właśnie wtedy zapragnęła zostać poetką. Po ukończeniu polskiego gimnazjum wyjechała na studia uniwersyteckie do Warszawy, gdzie z powodzeniem łączyła obowiązki studentki z aktywnym życiem towarzyskim. Stała się bywalczynią kawiarni literacko-artystycznych, w których poznała m.in. Juliana Tuwima, Witolda Gombrowicza, Andrzeja Nowickiego, Antoniego Słonimskiego. Latem 1939 roku Gimczanka wyjechała z Warszawy na letnie wakacje. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił jej powrót do stolicy. Wraz z mężem osiedli we Lwowie, gdzie mieli nadzieję przeczekać niepewne czasy. W czasie okupacji Lwowa oboje ukrywali się, w czym bardzo pomógł im malarz Janusz Woźniakowski. Okres lwowski zaowocował ironicznym przykładem dwóch poetyckich testamentów, Exegi Monumentum Horacego i Testamentu Mojego Juliusza Słowackiego. Do tego ostatniego nawiązuje wiersz Gimczanki Non omnis moriar, obnażający najniższe instynkty człowieka. Niech przyjaciele moje siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo. Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze, niechaj piją noc całą, a o świcie brzasku niech zaczną szukać cennych kamieni i złota w kanapach, materacach, kołdrach i dywanach. O, jak będzie się palić w ręku im robota, kłęby włosia końskiego i morskiego siana, chmury rozprutych poduszek i obłoki pierzyn do rąk im przylgną, w skrzydła zmienią ręce obie. To krew moja w pakuły z puchem zlepi się świeżym i uskrzydlonych nagle w aniołów przemieni. Piękna, młoda, odważna i bardzo utalentowana kobieta. Legenda warszawskiej bohemy lat 30., często towarzysząca przy kawiarnianym stoliku Witoldowi Gombrowiczowi. Ulubienica Juliana Tuwima, która kochała życie towarzyskie, pijała kawę w kawiarni Mała Mieszczańska, tańczyła w Adri i Oazie, podzieliła los narodu żydowskiego. Przestraszona, aresztowana, poniżona, rozstrzelana przez niemieckich okupantów. Przeżyła tylko 27 lat. Hitlerowcy zabili Zuzannę Gimczankę w Krakowie-Płaszowie prawdopodobnie 5 maja 1944 roku. Spotkanie z poezją Zuzanny Gimczanki w barze zostało przygotowane w ramach dialogu kultur na podstawie pierwszego zbioru przekładów jej wierszy na język ukraiński. Pierwszoplanowymi adresatami wieczoru poetyckiego byli członkowie diaspory żydowskiej baru. Przybyli również nauczyciele filologii ukraińskiej, członkowie Stowarzyszenia Polaków w barze oraz inni zainteresowani tematem. Autorką scenariusza i prowadzącą spotkanie była pani Małgorzata Miedwiediewa, dyrektorka Domu Polskiego w barze, zaś w rolę Zuzanny Gimczanki wcieliła się pani Inna Nagajewska, nauczycielka filologii ukraińskiej. Wzruszający komentarz przedstawiał fakty z życia poetki oraz dramatyczne okoliczności jej tragicznej śmierci. Ilustracjami do komentarza były utwory muzyczne związane z kulturą i tradycją hebrajską oraz wiersze Zuzanny Gimczanki recytowane w języku polskim i ukraińskim. Na scenie pojawił się również pan Michał Kuperstein, przedstawiciel miejscowej społeczności żydowskiej, który przeczytał wiersz poświęcony Zuzannie Gimczance, napisany przez swoją córkę. Było to piękne, emocjonalne podsumowanie wzruszającego wieczoru.
Informacje jednym zdaniem.
Wizyta Andrzeja Dudy na Ukrainie rozpoczęła się z upamiętnienia Polaków w Bykowni. W dniach 11-13 października prezydent Andrzej Duda odbył 3-dniową wizytę na Ukrainie. W ramach wizyty szef państwa polskiego omówił ze swoim odpowiednikiem pytania związane z bezpieczeństwem w regionie, kwestie historyczne i gospodarcze. Prezydentowi towarzyszył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Oprócz Kijowa i polskiego cmentarza wojennego w Bykowni, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził także Odessę, gdzie polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zaplanowało podpisać porozumienie, które otworzy mu drogę do udziału w prywatyzacji sektoru energetycznego i gazowego na Ukrainie. Drugą umowę podpiszą porty w Odessie i Gdańsku. W polskiej delegacji zasiadł minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Kijowie prezydent Andrzej Duda odsłonił pomnik bohaterki Solidarności Anny Walentynowicz. Prezydenci Polski i Ukrainy złożyli również wieniec pod tablicą pamiątkową prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Informacje jednym zdaniem.
W miejscowości Sadowe w rejonie goszczęskim obwodu równińskiego otwarto wystawę poświęconą Annie Walentynowicz, polskiej opozycjonistki w czasach PRL-u ukraińskiego pochodzenia, współzałożycielki wolnych związków zawodowych i działaczki Solidarności. Dzisiaj w ojczystej miejscowości Anny pojawiła się wystawa poświęcona jej życiu. Anna Walentynowicz zmieniała bieg historii w walce z reżimem komunistycznym nie tylko w Polsce, lecz w całej wschodniej Europie. To bohaterka dwóch narodów, zaznaczał podczas uroczystości inaugurującej wystawę zastępca szefa równieńskiej Państwowej Administracji Obwodowej Sergiej Gemberg. Na ekspozycji, w otwarciu której brał udział m.in. dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski, można zapoznać się z życiorysem opozycjonistki, jej karierą oraz nieustępliwością wobec reżimu. Inna część wystawy jest poświęcona Solidarności i rozwoju niepodległej Polski.
Historia Podola i nie tylko. Ciekawe fakty o Woronowicy. Po śmierci Adolfa Grocholskiego klucz woronowicki dostał się jego młodszemu bratu Ludgardowi, urodzonemu w 1840 roku, żonatemu z Marią Rochodzińską, Herbu Abdank, wdową po Władysławie Grocholskim. On z kolei zaangażował się czynnie w powstaniu styczniowym, należąc do tzw. organizacji niemirowskiej i pełniąc funkcję skarbnika powiatu bratwowskiego. Klucz woronowicki nie został mu wprawdzie skonfiskowany na mocy ukazu carskiego z 10 grudnia 1865 roku. Musiał być jednak sprzedany. Od zesłania na Sybir i zabrania majątku uchronił Grocholskiego miejscowy chłop Iwan Mistota, dawny kozak dworski, który dostawszy się nocą do pałacu, zdołał ostrzec dziedzica o tym, że dom i park otoczyło wojsko rosyjskie. Właściciel Woronowicy miał więc jeszcze czas na spalenie kompromitujących go papierów. Winy nie zdołano mu udowodnić. Według ustaw obowiązujących od grudnia 1865 do 1905 roku na obszarach dawnych polskich prowincji wschodnich nabywcą majątku ziemskiego mógł być tylko Rosjanin. Woronowice kupił wobec tego Mikołaj Morzajski. Ożeniony z panną Cichaczow, córką znanego admirała Skurłowiec Murowanych Mikołaja. Przed I wojną światową, gdy przypisy ograniczające prawa Polaków nieco zelżały, rodzina Grocholskich projektowała odkupienie tych dóbr z rąk rosyjskich. Wybuch rewolucji w 1917 roku plany te jednak unicestwił.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie w net. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radio w net.
Polskie.